dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać telefonicznie z panem Piotrem Szumowskim, który podróżuje dookoła świata z stand-up comedy. Czyli jest pan komikiem i rozumiem, że w tej chwili pokazuje pan swój stand-up comedy w Australii. I to jeszcze na dodatek w języku angielskim.
Zgadza się. Żyć nie umierać, jeździć po świecie i rozśmieszać ludzi. Udało mi się na drugi koniec świata.
No właśnie, wie pan co, może zacznijmy od tego, kiedy i gdzie zaczęła się pana podróż. Czy ta Australia, jako może najbardziej odległa, to jest ten pierwszy stop w tej podróży dookoła świata, czy to już jest jakiś któryś z kolei?
Pierwszy stop zaczął się, zanim nawet podróż się zaczęła, czyli trzeba było zbierać pieniądze. Polegało to na tym, że sprzedałem wszystko, co miałem. Lodówkę, materac, wszystkie rzeczy, jakie mam. Później pojechałem na zachód. Zrobiłem całe Bałkany, występowałem w Chorwacji, Słowenii, no wszystkich krajach post-Jugosławii. Później Bułgarii, później Turcji, później w Indiach byłem przez miesiąc, południowo-wschodniej Azji przez 2 miesiące i teraz w Australii.
Wróćmy też do kwestii języka. Podróżuje pan po różnych krajach. W jakim języku pan robi stand-up comedy?
Wszystko odbywa się w języku angielskim, ale wiadomo, że zawsze są jakieś problemy, bariery językowe. Zwłaszcza jak się występuje w krajach dla ludzi, w krajach, którzy nie mówią po angielsku. I miałem takie problemy w Macedonii i w Indiach nawet, gdzie niby angielski jest najbardziej popularnym językiem, ale jednak są takie różnice między społecznościami, że nie zawsze wszyscy coś rozumieją. Ale jest to dodatkowa walka tak naprawdę o widza, który gdzieś średnio mówi w twoim języku, więc trzeba bardziej fizycznie go rozśmieszyć, trzeba barwę tonu zmieniać, tak żeby zaciekawić widza. Więc tak, no jest to problem, ale jest to problem, który da się przezwyciężyć.
Czy sam pan ustalał sobie trasę tej podróży?
Życie ustalało mi trasę. Ale tak, sam sobie wszystko ustalam i na razie idzie nic zgodnie z planem.
Występuje pan na festiwalach, czy to są jakieś pojedyncze venues, miejsca, kluby?
Różnie. Zaczęło się od wielkiego festiwalu w Słowenii, na który przyszło tam 400 osób w zamku, w środku w Ljubljanie. Później były pojedyncze kluby komediowe albo jakieś bary, które ktoś zorganizował na miejscu. A teraz w Australii będę jeździł po festiwalach.
A pana program, czy to jest jeden i ten sam program, czy powstaje w trakcie podróży?
On powstaje organicznie. Jest tam jakiś taki element, powiedzmy 20-25 minut, który jest w miarę stałe i pewne, ale dużo dodaje, dużo wyjmuje. Zmienia się w zależności od kraju. Znaczy ten stały element to jest tak zwany międzynarodowy materiał, czyli coś, co w każdym kraju ludzie są w stanie zrozumieć. I to są takie tematy troszkę jak rodzina, czy w ogóle sam motyw podróżowania i to w zasadzie wszystkie kultury potrafią się z tego śmiać. Ale z drugiej strony mam może przykład. Kiedyś miałem taki dowcip a propos ludzi na stacjach benzynowych, że wszystkie reguły społeczność łamie, że wszystkie monogamie, płacenie podatków, ale jednak jako społeczność wszyscy przyjęliśmy przestrzegać to, że nikt nie pali papierosów na stacji. I to był trochę właśnie taki żart o tym. I jak zacząłem go opowiadać na Bałkanach, to zauważyłem, że nikt się nie śmieje. I później zszedłem ze sceny i się właśnie tak zorientowałem, dlaczego się nikt nie śmieje, a był prosty powód, po prostu, bo wszyscy palą tutaj na stacji.
Aha.
Więc wiele dowcipów po prostu trzeba wyrzucać i zmieniać.
I czy pan już o tym wie z góry, czy to zawsze się sprawdza w praniu?
To się trochę sprawdza w praniu, chociaż już teraz mam dużo więcej doświadczenia. Już teraz wiem, co się sprawdza, co nie. Inny przykład to był, jak w Indiach występowałem. I też miałem właśnie takie dowcipy a propos tego, że ostatnio czuję się jak kobieta. To dla facetów w Indiach było nie do pomyślenia, żeby czuć się jak kobieta i w ogóle nie rozumieli, co do nich mówię. I w momencie, kiedy ja starałem się być śmieszny, oni się przejmowali tym.
Czyli szok na twarzach.
Tak, znaczy brak zrozumienia. To znaczy, tak przejmowali się tym, że się czuję jak kobieta i nie rozumieli do końca tego.
A w innych miejscach? Czy były jeszcze inne jakieś takie ciekawe reakcje?
Indie na pewno były najciekawsze, bo pierwszy raz byłem w Indiach i to jest w ogóle szok kulturowy, niezależnie od stand-upu, tylko dla każdego białego człowieka, który tam przyjeżdża. Południowa, wschodnia Azja o tyle była wygodna, że tam bardzo dużo ekspatów przychodziło na występy.
Czyli znali angielski, tak.
Tak. I znali kulturę stand-upu. Aczkolwiek bardzo fajnie się występowało na przykład z malezyjskimi komikami, którzy
po angielsku?
Tak. I oni mówili takim łamanym angielskim. Często brakowało puenty w ich opowieściach i trochę to było takie no, komiczne.
Nie to znaczy na tym polegała ta komedia, tak? Ich braki
właśnie,
językowe?
Właśnie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że oni nie rozumieli do końca, dlaczego ja się na przykład śmiałem. Ale wiem, że chłopaki tego nie robili i że to jest coś nowego chociażby w Indonezji czy Malezji.
Mówił pan, że ten schemat stand-up comedy jest w wielu miejscach już właściwie znany. A czy są miejsca i które to są miejsca, gdzie jest kompletnie nieznany?
Wiem, że na przykład chciałem mieć występ w Birmie i chociaż był tam jakiś organizator, to było bardzo ciężko to zorganizować i tam ta scena istnieje chyba tak naprawdę od 6 miesięcy. W Turcji było bardzo ciężko cokolwiek zorganizować, bo tam jest to podzielone tak, że ta scena stand-upowa już wybuchła i są już jacyś celebryci, którzy z tego wyszli, ale to przestało generować nowych komików od 20 lat. Czyli nie ma nikogo świeżego, więc jak ja tam przyjechałem i powiedzmy nie byłem celebrytą klasy A, to ciężko było cokolwiek zorganizować. A tak to w Albanii nie było stand-upu i udało mi się zrobić na ulicy, czyli przed lokalnymi kijakami, czy nie wiem jak nazwać dziadków, którzy codziennie grają na ulicy w kości i piją alkohol. Zrobiłem przed nimi występ po polsku, gdzie zapłaciłem im po prostu butelką wódki i poprosiłem, żeby patrzyli się na mnie. I o tyle było fajne, że w pewnym momencie...
To pan im zapłacił, tak?
Tak, ja im zapłaciłem. Za ten występ im zapłaciłem, tak.
Aha. Czy to jest częsty schemat, czy to był jeden wyjątkowy, unikalny?
Nie, to był absolutnie wyjątkowy. To był uliczny, znaczy jak mówię, to był uliczny występ w Albanii, gdzie ja mówiłem po polsku i zależało mi na tym, że po prostu ktokolwiek się na to patrzył. I oni nic nie rozumieli, bo nie mówią po polsku. I w pewnym momencie właśnie jak coś tam mówię i zahaczam o słowo mafia, w momencie, kiedy powiedziałem to takie międzynarodowe słowo, oni się momentalnie ożywili. Zaczęli krzyczeć mafia in Albania, why mafia, no mafia. Mm-hmm. I wyszła z tego jakaś taka interakcja, która była ponadjęzykowa. Zresztą nagrałem i można sprawdzić w internecie Albania, komik dookoła świata. Mm-hmm.
Jakie tematy wspólne łączą ludzi na świecie, z których wspólnie śmieją się?
Właśnie te międzynarodowe tematy, o których mówiłem, czyli rodzina jest na pewno czymś takim. Archetypowe żarty z mniejszych miejscowości, prawda? Zawsze jak się przyjeżdża do danego
kraju... miasto śmieje się ze wsi, tak?
Tak. I mój taki rytuał to jest, że jak przyjeżdżam do miasta, to się zawsze wypytuję o najgorszą dzielnicę, z której się ludzie śmieją, o jakieś, tak jak my mamy naszych dresiarzy, to ktoś inny w Australii są ci Bogans, którzy troszkę odpowiadają naszym dresiarzom, z tego co rozumiem. I na całym świecie jest właśnie taka kategoria ludzi, z których troszkę się śmiejemy. Śmiejemy się z bogatych, śmiejemy się z biednych. Znajomość tych klas społecznych pomaga w robieniu stand-upu, bo to nawet nie o to chodzi, że będziemy o tym żartowali powiedzmy 5 minut, tylko to zawsze jakoś się wplecie do czegoś. Jakieś odwołanie do tego zrobi, ktoś ci ze sceny przerwie, to po prostu dobrze wiedzieć, jakie są to takie szybkie konotacje, które ludzie robią.
Czy język angielski sprawia panu trudności lub czy uważa pan to za jakieś wyzwanie? Trudno ludzi rozśmieszyć w swoim ojczystym języku, a jeszcze jeśli to jest język obcy, to jest dodatkowa trudność, bo często właśnie ta komedia to gra słów, prawda?
To znaczy... Ja trochę uznaję siebie za osobę dwujęzyczną, to znaczy urodziłem się tak naprawdę za granicą, wychowałem się w Polsce, w domu mówiłem po polsku, ale w szkole po angielsku, więc akurat dla mnie to nie jest problem. Ale tak, wymyślanie na przykład, jak byłem w Polsce i musiałem wymyślać dowcipy po angielsku, było bardzo trudne, bo po prostu nie słyszałem języka wokół siebie, nie było tych odwołań, które komicy robią i tak dalej. Więc tak, jest to jakieś wyzwanie, żeby robić po angielsku, a nie do końca żyć w angielskiej kulturze, ale czysto językowo nie miałem z tym nigdy problemu.
Wychodzą te subtelności specyficzne dla każdego innego kraju, bo nawet język może być wspólny, ale z kolei jeszcze jest kultura inna. Nawet niektóre słowa już nie, poza kulturą jeszcze inne, niektóre słowa używa się inaczej w jednym kraju, no a inaczej w innym kraju.
Jak przyjechałem tutaj i od razu na lotnisku ktoś do mnie poszedł i zapytał się can you give me a dairy? Ja w ogóle pierwszy raz w ogóle słyszałem to słowo i mi się wydawało, że mam mleko w bagażu. Że jakiś dairy product. Spojrzałem się na człowieka jak na wariata, a później on się spojrzał na mnie jak na wariata.
To na pewno też utrudnia. Jakie jeszcze inne elementy utrudniają wielokulturową komedię i jeszcze na dodatek w języku angielskim.
Co utrudnia? Wszystko i nic utrudnia. Czasem to po prostu polega na tym, że trzeba wyjść na scenę i tyle, i przełamać tą kulturę. Nie ma tematów tabu tak naprawdę nigdzie.
No właśnie, z czego nie wolno się śmiać lub żartować sobie w niektórych miejscach.
Mówiąc to na głos, zacząłem myśleć, czy tak jest. Jedyne miejsce na świecie, gdzie mi zabroniono opowiadać dowcipów na jakiś temat, także mi po prostu prawnie zabroniono, to była Tajlandia.
Na jaki temat?
Król Tajlandii. I to jest tam prawnie uregulowane i nie można się z tego śmiać. To zresztą było bardzo dobrze, że mi powiedziano, bo ja to po prostu nie wiedziałem. Nawet byłem gotów coś tam z tego zażartować, ale za to grozi więzienie, więc nie wiem, czy warto. Z kolei w krajach, gdzie myślałem, że będzie właśnie na przykład Malezja, czy Turcja, czy kraje, które wydawało mi się, że są, że temat seksu nie pojawia się tak dużo i że pewnie nie można o tym mówić na scenie, okazało się wręcz przeciwnie. Że te tematy tam, które są bardziej tabu niż w naszej kulturze, są na scenie znacznie więcej wykorzystywane. W ten sposób, jak ja wyszedłem w Turcji, załóżmy ten przykład, weźmy.
To takie kraje konserwatywne bardzo.
Dokładnie. Ale powiedzmy, występowałem z 8 komikami i każdy z tych komików dotknął tematu seksu czy właśnie jakiejś takiej opresji, która się z tego powodu dzieje.
Jak to wygląda w Australii? Jaki program przygotował pan dla Australii? No rozumiem, że jest te stałe 25 minut w pana programie, ale jaka specyfika tutaj w Australii zdaje egzamin? Bo mówił pan, że jest pan już po jakimś występie. Wczoraj.
Tak, to znaczy już jestem teraz, dobiega do końca pierwszy ten festiwal w Perth, Fringe Perth Festival. Na razie bardzo pozytywnie odbieram australijską widownię. To znaczy wszystkie występy na tych festiwalach są różne. Nigdy na przykład nie występowałem o godzinie 1 w nocy przed pijaną publicznością. Albo występy, które są bardzo tematyczne i trzeba przygotować na nie konkretne dowcipy. Mój program to będzie 60-minutowy program, który zatytułowałem Gag Packing. Od słowa backpackers i podróżowanie z dowcipem.
Tak. Mm-hmm.
I będzie się tyczył właśnie podróżowania, bycia Polakiem. Trochę najlepsze dowcipy, jakie zebrałem do tej pory. Wiele wychodzi tak naprawdę organicznie z widowni. Bardzo często po prostu się zawiązuje jakaś rozmowa z widzem i z tego powstaje coś śmiesznego.
W tym swoim programie pan przedstawia siebie jako tą postać Polaka.
Ja jestem sobą, ja nie gram żadnej postaci. Ja jestem Polakiem, więc to wychodzi po prostu podczas opowieści.
Polaka podróżującego, czyli dzisiejszego nowoczesnego, młodego Polaka, który rusza w świat.
Tak. No.
I co jest w tym śmiesznego?
No nic, tak śmiesznie to brzmi, jak ta. Nie wiem, ile
jak to ujęłam.
Tak.
No bo przynajmniej my to tak postrzegamy tutaj w Australii. Osoby, które tutaj mieszkają przez jakiś czas lub nawet przez całe życie. Taki widzimy trend w Polsce.
No nie wiem, moi koledzy bardziej na mnie mówią wagabunda, idiota, co on robi. To nie jest tak, że my się jako generacja nazywamy generacją podróżników.
Jeśli chodzi o konkretnie Australię, z czego najbardziej śmieją się Australijczycy?
No mam teraz takie jakieś stawki a propos ich rasizmu. To takie uszczupliwe troszkę dowcipy, ale oni bardzo dobrze na to reagują. To jest trochę taki śmiech, który oni wiedzą, że muszą się zaśmiać, bo jak się nie zaśmieją, to naprawdę okaże się rzeczywistością. To jest też fajna reakcja, jak się zmusza widownię do czegoś takiego. Tak, generalnie w każdy kraj, w którym jestem i jakie zauważam jakieś różnice między Polską a krajem, w którym jestem, to po prostu jak się rozmawia o ludziach, to ludzie to lubią.
A czy konkretnie pan wymienia Polskę i polskość w tym programie? Polaków?
Tak. Znaczy Polaków. Mówię o swoim ojcu, który jest klasycznym polskim ojcem. Mówię o tym, jak to jest podróżować i mówić, że się jest z Polski, a nikt nie do końca wie, gdzie to jest i później się zaczyna wymyślać rzeczy na temat swojego kraju, bo po prostu się załapało na jakimś dziwnym samoobrończym patriotyzmie, który nie wiadomo skąd wyszedł, ale nagle trzeba bronić swojego narodu ponad wszystko i zdarzało mi się podczas swojej podróży bronić Polski w sposób po prostu niebywały, taki, że nie wiedziałem, że tak umiem.
Podświadomy taki patriotyzm.
Tak, ale on trochę właśnie polegał na tym, że to my wymyśliliśmy wódkę. To jest pewne. To jest 100% we wszystkich aktach historycznych. My wymyśliliśmy wódkę i giną.
A nie Rosjanie?
To mamy najładniejsze kobiety. Tak, to jest coś, co wiemy, tak, oczywiście, ale że nagle ja zaczynam jakieś fakty wymyślać, które to potwierdzają, to i pół godziny później sobie...
Czyli, że my jesteśmy najlepsi, tak?
Tak.
We wszystkim.
Tak.